zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.
Uwaga, człowiek.
Mówi Andrzej Tylko.
Jan Gomoła, nasz profesor, ze sobą z wyglądu bardzo charakterystyczną, bo od lat, nie pamiętam ilu, wygląda tak samo, nic się nie zmieniło, zawsze długie, lekko kręcone włosy, takie z małymi loczkami, długa broda i piękny, piękny, zawsze taki szczery, szczery uśmiech i taka radość płynąca z oka. Myślę, że jest w Tarnowie dużo osób, które może niekoniecznie zna z nazwiska, wie kim jest, chociaż to należałoby wiedzieć, ale myślę, że pół Tarnowa go rozpoznaje, bo jest takim charakterystycznym objawem niezależności, wolności. Jest ze sobą bardzo, bardzo przez to ciekawą i odrobinę inną.
Mówi Tadeusz Koniarz.
Niejedno jakby pokolenie w zasadzie się wychowało u pana Jana w pracowni. Przez pracownię przeszli najważniejsi, że tak powiem, ludzie, którzy później robili coś z fotografią czy coś z fotografii w Tarnowie. Dla takiego tarnowskiego pejzażu, czyli dla tarnowskich fotografików czy fotografów, też pan Jan jest kimś ważnym, bardzo ważnym. Zresztą był kilkakrotnie prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był też założycielem Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Jan Gomoła, urodzony w 1945 roku w Krakowie w rodzinie Akowskiej. Artysta, fotografik, nauczyciel i wychowawca. Od 33 lat prowadzi pracownię fotograficzną w Tarnowskim Pałacu Młodzieży.
Jak chodzi o ojca, to pochodził z Wielkopolski, z rodziny, która mieszkała w Jarocinie czy w jego okolicach. A jak chodzi o moją matkę, to pochodziła tu z Małopolski. Ojciec, dziadek mieszkali w Tarnowie. Spotkali się w partyzance. Wyniknęło to z tego, co zresztą w tamtych czasach zdarzało się często, że Niemcy wysiedlili z Wielkopolski 600 tysięcy ludzi i po prostu wielu ludzi tu wtedy przybyło w te okolice. Ojciec został skierowany do Krakowa, tam zaangażował się w działania w ruchu oporu. Z Krakowa, tu w okolice Tarnowa, przybył dokładnie w okolice Brzeska, w związku z tym, że organizowano tu oddział partyzancki, który nazywano Janina. Ten oddział partyzancki brał udział między innymi w akcji Trzeci Most, a później po dołączeniu do batalionu Barbara przeszedł szlak bojowy razem z tym batalionem Barbara. No i w batalionie Barbara mój ojciec spotkał moją matkę, która po takim przeszkoleniu w zakresie służb medycznych została skierowana do tego batalionu na czas po prostu tych wszystkich walk. No i jakoś tak się złożyło, że całe życie spędzili razem, z wyjątkiem tego okresu, kiedy ojciec był prześladowany, więziony. W sumie można powiedzieć krótko za AK. Ja się urodziłem w Krakowie w 1945 roku, ponieważ rodzice po tych wszystkich walkach partyzanckich udali się do Krakowa. Ponieważ w tej powojennej rzeczywistości trudno się było znaleźć ludziom, tym, którzy mieli taką przeszłość jakowską, w związku z tym mój ojciec z moją matką szukali miejsca, gdzie byłoby w miarę bezpiecznie, więc zawędrowali do Poznania i tam urodziła się moja młodsza córka, siostra. Później zawędrowali do Zakopanego, gdzie urodził się mój młodszy brat Krzysztof i w końcu znaleźli się w Tarnowie, no, gdzie jak ojciec wrócił z więzienia, urodził się mój najmłodszy brat Zbigniew. Nie było to wszystko łatwe dla młodego człowieka, no ale zdaję sobie sprawę, że dla innych było znacznie trudniej, bo przecież wielu ojców nie wróciło nigdy i nie wróci. Jak się pomyśli o tych setkach tysięcy czy milionach ludzi zamordowanych od 30 do 45, a i później jeszcze, no to jest to rzeczywiście bardzo smutna historia tego kraju. Pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział na jakimś takim sympozjum fotograficznym, na którym byłem, że Polacy są smutnym narodem i to nawet widać na ich zdjęciach. No ale trudno jest, żeby Polacy byli wesołym narodem po tylu przejściach. Zresztą myślę, że młode pokolenie już inaczej patrzy na fotografię i na w ogóle na przeszłość. Boleję, że nauka historii w naszym kraju jest jak gdyby odsunięta na boczny tor. Historii nie ma na maturze, a przecież Polacy powinni dokładnie znać historię swojego kraju. Sądzę, że to młode pokolenie, które pozornie wydaje się takie beztroskie, że ono też, gdy dojdzie do odpowiednich lat, że tak powiem, zacznie się interesować tym wszystkim, co dotyczy historii naszego kraju. Chodziłem kiedyś na zajęcia z fotografii do pana Rudnika, Pałac Młodzieży, i to mnie jakoś tak zafascynowało. Rok 61-62. Zresztą z fotografią interesowałem się znacznie wcześniej i robiłem zdjęcia znacznie wcześniej. To był skutek jak gdyby pewnego takiego dziedzictwa rodzinnego. Mianowicie w domu był jakiś stary album, gdzie najstarsze zdjęcie rodziny mojego dziadka było z roku 1863, a może tam były starsze, tylko to było akurat datowane. W domu, w biurku mojego dziadka były całe stosy klisz fotograficznych, które robił on, które robił jego syn, które robiła moja matka, które robił przypuszczalnie ojciec jeszcze tego dziadka. Także to są bardzo, bardzo takie rzeczy. No, w domu gdzieś tam tkwił stary aparat Voigtländer. Jak wiadomo, to była taka jedna z najstarszych, najsłynniejszych firm fotograficznych, która zaczęła działalność w zakresie fotografii już w 1840. To ja dzisiaj wiem, wtedy tak. Tego nie wiedziałem. No nie? Był to po prostu aparat, który po prostu swoją taką starością, zabytkowością mnie w jakiś sposób zainteresował. No i w ten sposób się narodziło moje zainteresowanie fotografią, jako że widziałem zdjęcia, widziałem sprzęt jakiś tam, ale dodatkowo jeszcze mój sąsiad, pan Sparowski, robił zdjęcia i miał na górze, na strychu taką ciemnię, gdzie oczywiście ja z ciekawości czasem się, że tak powiem, wpraszałem i widziałem, jak on to robi. To była kolejna taka inspiracja, może bardzo ważna, z czego sobie wtedy może nie zdawałem sprawy. No i to spowodowało, że w pewnym momencie, że jakieś tam drobne pieniążki, które mi co miesiąc dawała babcia ze swojej emerytury, kupiłem sobie taki aparat marki Druch. Z dzisiejszego punktu widzenia, no to jest niesamowicie prymitywna zabawka. No ale wtedy było to dla mnie źródło do tego, żeby po prostu robić zdjęcia najróżniejsze. No i ponieważ coś tam u tego pana Swarowskiego podpatrzyłem, zacząłem sam robić zdjęcia w domu, nawet zrobiłem sobie taki powiększalnik typu przystawka na podstawie schematu zamieszczonego w młodym techniku. No ale w pewnym momencie pomyślałem sobie tak, to co się sam nauczyłem przy pomocy, powiedzmy, tego pana Swarowskiego czy swojej matki, no, przy pomocy książek jeszcze przedwojennych z fotografii, to jest coś tam, ale powinien to skonfrontować z czymś takim, co jest bardziej profesjonalne. No, poszedłem do Pałacu Młodzieży, myśląc, że tam spotkam kogoś, kto się naprawdę na tym zna. I rzeczywiście nie pomyliłem się, bo pan Rudnik był znakomitym na ówczesne czasy fotografem. I później po prostu, no, gdy tak się zastanawiałem nad kierunkiem studiów, to pierwszy mój odruch był tak jak w większości młodych ludzi, tylko nie nauczyciel, no nie? Przeżyłem taki odruch, przyznam, nawet przez rok studiowałem na Politechnice, ale jakoś mi to nie odpowiadało, no, chociaż mam ten rok zaliczony, ale zmieniłem kierunek z Politechniki Śląskiej w Gliwicach na technikę na WSP w Rzeszowie. Powiem, że takim momentem, który ostatecznie się zdecydowałem na ten Rzeszów, to był ten, kiedy poprosiłem tam w dziekanacie o to, żeby mi pokazali plan studiów i zobaczyłem, że tam jest fotografia. I to było w dwóch momentach, jako dla wszystkich studentów pierwszego, drugiego roku zajęcia fakultatywne, ja akurat oczywiście wybrałem z fotografii, no i drugi, gdzieś tam na którymś tam czwartym roku była fototechnika związana z tym kierunkiem studiów technicznych, no nie? No, spotkałem dwie osoby, które prowadziły te zajęcia z fotografii. To był pan Zdzisław Postępski, artysta fotografii, członek SPAF-u, mający tytuł AFIAP. który był równocześnie tam prezesem Towarzystwa Fotograficznego, i on mnie zaprosił do tego Towarzystwa Fotograficznego. Trafiłem pomiędzy ludzi, pomiędzy których chciałbym trafić z racji zainteresowań, życiorysów, bardzo czasem ciekawych, dorobku fotograficznego. Tam skupiali się ci ludzie najlepsi, tacy jak Jawczak, Fischer, Jacques i tak dalej, mnóstwo ludzi. No z niektórymi tymi, którzy oczywiście żyją do dzisiaj, utrzymuję kontakt. Także to było takie środowisko, które gdyby ugruntowało moje zainteresowania fotograficzne. Ja w Rzeszowie dość długo byłem, no ale w końcu postanowiłem wrócić do Tarnowa i to akurat do Pałacu Młodzieży, i to mi się udało, i w jakimś sensie jestem następcą pana Rudnika. No. Jeszcze jak chodziłem do niego na zajęcia, to wyobrażałem sobie taką sytuację, że ja będę te zajęcia prowadził, i to udało mi się zrobić. No może trzeba mieć większe ambicje, powiedzmy, gdzieś tam jakieś ministerialne czy inne, no ale dla mnie to było bardzo ciekawe. Jest bardzo dużo tych ludzi, którymi, że tak powiem, ja się mogę pochwalić, że po prostu do mnie chodzi na zajęcia, że mają wielkie sukcesy w fotografii. No na przykład pan Andrzej Tylko, to jest mój dawny uczeń, który obecnie doszedł do bardzo już poważnych osiągnięć. Ktoś inny, Janusz Sus, który skończył studia z zakresu filmu i pracuje jako operator filmowy w filmie i w TVN-ie. No jest jeszcze bardzo wielu innych, mniej znanych. Był taki czas, że w Towarzystwie Tarnowskim, Towarzystwie Fotograficznym, no znakomitą większość czołówki stanowili moi dawni uczniowie. Po prostu historia wyglądała w ten sposób, że kiedy przybyłem do Tarnowa, spotkałem pana Wiatra, którego znałem z jednej wystawy tutaj w Tarnowie Fotograficznej, i niedaleko stąd rozmawialiśmy na ulicy. Ja mówię, że po prostu właśnie wróciłem z Rzeszowa, chciałbym się zapisać do klubu fotografiki, który wtedy istniał przy PTTK. On mówi, no dobrze, tylko że tego klubu już praktycznie nie ma. Ludzie się, że tak powiem, już rozeszli. No i tak spotykając pana Wiatra jeszcze kilkakrotnie, no doszliśmy do wniosku, że trzeba założyć Towarzystwo Fotograficzne. Tu pan Bronisław, że tak powiem, dobrał jeszcze do tej grupy założycielskiej pana Lucjana Lorenszewa, który już niestety nie żyje. No, a pan Lorenszew z kolei dokoptował swojego najlepszego wówczas ucznia, pana Jana Pękale. Także to tak trochę było na zasadzie przedstawicielstwa różnych pokoleń. Jakoś tak wspólnym wysiłkiem doprowadziliśmy do powstania tego towarzystwa. Chociaż niektórzy na początku mówili, że czasy są, to znaczy pan Garesze był taki pesymista skrajny, że czasy są niedobre i zakładanie towarzystwa nie ma sensu. No, okazało się, że później już nigdy czasy nie były lepsze.
Czy ten złoty wiek to był ten czas?
No te lata 70. sprzyjały jednak takim akcjom. Później no, zaczęły się różne problemy typu kryzys, stan wojenny. To były rzeczywiście pod tym względem bardzo ciężkie czasy, i tak jak się stało za masłem 2 godziny w kolejce czasem, tak za filmami się stało czasem 5 godzin. Trzeba było polegać głównie na tym, co było dostępne tutaj w handlu polskim, bo oczywiście istniały peweksy, ale wiadomo, że to było przebicie wtedy niesamowite, 10 razy drożej to wszystko wychodziło. I no, stało się w kolejkach na ulicy Wałowej. Nierzadko były takie układy już przed wejściem. Pytali się ludzie, co tobie tak naprawdę potrzeba, bo to, co możesz dostać, to wiadomo, bo sprzedawczyni miały jakieś tam przykazy. Może dostać 2 czarno-białe, 2 kolorowe, z tego 1 slajd, no nie? No i tak się porozumiewali ludzie między sobą, i później po wyjściu już, po zakupie, to się wymieniali. Oczywiście z różnic w cenach, powiedzmy, ktoś brał tylko czarno-białe, bo akurat to go interesowało, a ktoś inny wziął tylko kolorowe, bo to go interesowało. Ktoś inny jeszcze preferował slajdy, no nie? Więc było to coś bardzo dziwnego, no, bo jakby to sfilmować. To, co się działo wtedy przed w tych kolejkach przed sklepem, to byłaby jakaś komedia chyba, no nie? Ale dla nas to była tragedia, nie można było dostać filmu. Jak chodzi o sprzęt fotograficzny, to były takie sytuacje, że trzeba było miesiącami chodzić, czatować, czy dany aparat się pojawi. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy mój znajomy z Rzeszowa, pan Jacques, otóż pan Jacques chciał sobie kupić Pentagon Sixa. Dostał się już do Związku Fotografików i wydawało się, że coś takiego jak Pentagon Six to nie jest żaden problem. To się okazało, że specjalnego Pentagon Sixa gdzieś tam mu aż w Warszawie przydzielili. Po tego Pentagon Sixa pojechał kierownik fotooptyki w Rzeszowie, a pan Żak czekał na niego na dworcu w Rzeszowie, żeby on przypadkiem w drodze pomiędzy dworcem a sklepem fotograficznym komuś innemu tego aparatu nie sprzedał. W początku fotografii zastanawiano się w kontekście malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, czy fotografia jest sztuką, i to był, powiedzmy, ulubiony temat rozważań XIX-wiecznych estetów. Stanisław Witkiewicz na ten temat pisał bardzo ciekawe rzeczy, stał na stanowisku oczywiście, że fotografia jest sztuką. Więc to jest stary problem. I za każdym razem, jak dochodziło do jakiegoś przełomu technologicznego, to ten problem odżywał, bo fotografia stawała się jak gdyby lżejsza w wykonaniu. Taki fala, powiedzmy, tego typu rozważań pojawiła się wraz z momentem upowszechnienia się aparatu Leica, który w przeciwieństwie do starszych aparatów kliszowych, gdzie zrobienie każdego zdjęcia wymagało, no tak, przynajmniej kwadrans zabiegów, no nie? A tutaj nagle można było strzelać zdjęcia z kolana jedno po drugim, więc już pojawił się problem, czy to jest jeszcze coś wspólnego ma ze sztuką, no nie? Czyli ta pierwsza walka została rozstrzygnięta pozytywnie, ale nastąpił następny etap, gdzie był problem. I w naszych czasach oczywiście już problem aparatu małoobrazkowego to już był, że tak powiem, przeżyty do końca. Natomiast pierwszy problem to pojawił się w momencie wprowadzenia minilabów, kiedy w latach 90. pojawiły się na szeroką skalę minilaby i okazało się, że można nie umieć powiększać i robić zdjęcia. Później się okazało, że jak wprowadzono aparaty automatyczne, a to się równocześnie nie ma stało, to można też nie umieć fotografować i robić zdjęcia, bo aparat automatyczny to techniczne problemy załatwi za nas. Z kolei kolejna epoka to jest, tak jak pan zauważył, epoka fotografii cyfrowej. I tu problem się jeszcze bardziej skomplikował. I to problem się skomplikował w kilku momentach, bo w sumie to ja sam, jak przeczytałem pierwsze informacje o fotografii cyfrowej, a był to rok 81 i firma Sony wtedy wyskoczyła z takim aparatem o nazwie Mavica, to byłem, że tak powiem, pełen entuzjazmu. Jak się okazało, że to jest lipa, to przeszedłem w fazę, że tak powiem, absolutnego pesymizmu co do możliwości tej fotografii. Ale rzeczywiście kilka lat temu ta fotografia stała się już, że tak powiem, na takim poziomie technicznym, że zaczęła się w niesamowitym tempie upowszechniać na świecie i w zasadzie, jak powiedzmy 10 lat temu to rzadkością były aparaty cyfrowe i były potwornie drogie, to w tej chwili rzadkością są aparaty na film, te nowe oczywiście, bo na rynku wtórnym jest tego mnóstwo i można sobie kupić świetny aparat za niewielkie pieniądze, używany co prawda, ale czasem w stanie takim, że prawie nieużywany. No. Więc to się komplikuje. I to komplikuje się pod kilkoma względami. Dawniej można było jednym i tym samym aparatem, i to dzisiaj tak jest, powiedzmy, wraz z postępem w zakresie produkcji filmów, robić coraz lepsze zdjęcia, bo filmy były lepsze. Od strony technicznej oczywiście patrzę. Dzisiaj kupuje się aparat cyfrowy i ta matryca się nie zmienia, już nigdy ona się nie zmieni w tym aparacie, więc powiedzmy, jak mam aparat sprzed kilku lat, to on jest na poziomie sprzed kilku lat, stąd też jest niesamowita taka presja, żeby wymieniać ten sprzęt jak najszybciej. I to stwarza oczywiście problemy finansowe, stwarza też problemy jakiegoś takiego dyskomfortu, że mamy coś przestarzałego w ręku, no nie? Więc to jest problem, największy problem jest tu chyba od strony rzeczywiście takiej mentalnej, od pojęcia tego, co to ma wspólnego właściwie ze sztuką, bo fotografia w tej chwili zrobiła się czymś takim, co przewidywali teoretycy jeszcze w latach 30. Walter Benjamin był taki słynny w Niemczech teoretyk, który właśnie to w ten sposób traktował, że fotografia w zasadzie stała się jak pióro, długopis, ołówek. Coś takiego, bo te problemy techniczne w pewnym sensie zniknęły. Ale tym samym piórem można napisać, powiedzmy, trylogię, można napisać byle co. Problem nie jest, nie tkwi w sprzęcie, tylko tkwi po prostu w umyśle fotografującego. W jego jakiejś takiej wiedzy, w jego jakieś tam poczuciu estetyki, widzeniu światła, widzeniu tam innych problemów fotograficznych. W związku z tym, nawet jak sprzęt będzie najlepszy, to jedni z nim robią świetne zdjęcia, a drudzy takie sobie. Bo sprawy techniczne to nie są jedyne sprawy w dziedzinie fotografii. Sprawy techniczne są w sumie służebne wobec idei zdjęcia, jakie każdy w sobie nosi, jak chce zrobić zdjęcie. No nie? Miałem takie informacje od znajomych, że do pracowni fotograficznych w Paryżu, które wcześniej było opuszczone, nagle wracają ludzie. Dlaczego? No dlatego, że cyfrowo potrafią już wszyscy robić zdjęcia, natomiast metodą tradycyjną tylko wybrani. Czyli jak gdyby ta zwykła, tradycyjna, czarno-biała najczęściej fotografia zaczyna być dziedziną dla wtajemniczonych, dziedziną artystyczną z powrotem, tak jak to było dziesiątki lat temu. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio ilość książek z fotografii kilkakrotnie się zwiększyła. Sprawa jest taka wieloaspektowa. Z jednej strony rzeczywiście elektronika, automatyzacja, te wszystkie programy i tak dalej spowodowały, że coś się robi samo, jak gdyby, no nie? Z drugiej strony trzeba wiedzieć, jak to użyć. Każde narzędzie, którego użyje artysta z prawdziwego zdarzenia, jest dobre do tego, żeby zrobić dzieło sztuki, więc chyba nie ma co się bać tej fotografii cyfrowej. Chwilami, jak patrzę na niektórych znajomych, którzy fotografują i ich ambicją jest to, żeby w czasie jednej imprezy zrobić 2,5 tysiąca ujęć aparatem cyfrowych, to przyznam, że lekko to na mnie robi wrażenie takie nieciekawe, ponieważ ja w tym czasie samym na tej imprezie zużywam na przykład 3 filmy, albo też aparatem cyfrowym robię, powiedzmy, 100 zdjęć, no nie? No po co 2,5 tysiąca, ale to jest może taki, tych takich nowo, że tak powiem, nowo na fotografię ludzi naprowadzonych jest to jakiś taki dziwny zwyczaj wynikający z tego, że są przekonani, że jak zrobią dostatecznie dużo zdjęć, to będzie tam coś można z tego wybrać, no nie? Tymczasem każde naciśnięcie na spust powinno być jednak wynikiem jakiejś decyzji, a nie powiedzmy skutkiem tego, że nam palec lekko zdrętwiał, no nie? Zdjęcie w szufladzie jest martwe, jak ludzie go zaczynają oglądać, to ma jakiś sens.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga Człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.